Kiedy napisałam skrypt do tego odcinka podcastu i okazało się, że on ma 4 strony A4, to dopadły mnie wątpliwości, ale dopadły mnie takie wątpliwości, że w ogóle zaczęłam się zastanawiać, czy jest sens nagrywać ten odcinek. No bo nie będzie on taki stricte merytoryczny, nie będzie o klientach, nie będzie o zarabianiu, nie będzie o takim typowym freelancie, o tipach, wskazówkach i w ogóle. Za to będzie to chyba jeden z najbardziej takich szczerych odcinków o tym, co tak naprawdę dla mnie oznacza Pretty Well Done i czym dla mnie jest Pretty Well Done i co przyświecało mi, jaka myśl i jaka idea, kiedy tworzyłam tę markę. Więc jeżeli liczysz na odcinek taki, wiesz, jak zrobić, co zrobić i w ogóle taki bardzo wskazówkowy, to nie, nie tym razem. Tym razem będzie szczera spowiedź. Chcesz posłuchać? Zapraszam serdecznie. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. No dobra, to muszę przyznać, że dopadła mnie trema, bo rzeczywiście dużo łatwiej jest mi nagrywać odcinki, które są dla Ciebie wskazówkami, traktują o takiej bardzo twardej stronie biznesu albo o tej miękkiej, ale no cóż, nie dotykają tak bardzo tego, co siedzi mi w głębi duszy. I bardzo prawdopodobne, że ten dzisiejszy odcinek będzie najbardziej szczerym odcinkiem o asertywności, o tym, co oznacza dla mnie Pretty Well Done, o stawianiu granic, wartościach, o zmianach w biznesie. Nie będzie to też odcinek typowy, taki po kokardę merytoryczny. Poznasz za to kulisy tego, co stoi za marką Pretty Well Done. Także witam Cię niniejszym w kolejnym odcinku Pretty Well Done, co we freelancie piszczy. Kiedy zaczynasz prowadzić własną firmę, to z reguły wiesz, że nie obejdzie się bez popełniania błędów. Finanse, badanie potencjału Twojego pomysłu, szukanie klientów to elementy, które bardzo łatwo mogą sprawić, że się potkniesz. Tak po prostu. Są jednak też takie, o których nawet byś nie pomyślała, a które potrafią skutecznie, a czasem nawet niestety na trwałe, podciąć skrzydła i sprawić, że zrezygnujemy z prowadzenia firmy. I o nich właśnie też po części będzie w tym odcinku dzisiaj. Będzie o tym, co mają ze sobą wspólnego firma, asertywność, stawianie granic. No i jak ja podchodzę do tego tematu. Jak zapewne możesz usłyszeć, trochę mi drży głos i długo zastanawiałam się, czy ten odcinek nagrać. Pisałam skrypt, potem wrzucałam go do szuflady, potem pisałam jeszcze raz. Wrzucałam tylko fragment, tutaj był taki odcinek o tym, o inspiracji, o kopiowaniu, o różnych takich aspektach. No aż w końcu przyszedł taki dzień, kiedy stwierdziłam, że skoro chcę budować biznes na własnych zasadach, to i podcast mogę nagrać tak, jak czuję. Co z tego, że on nie będzie po kokardę merytoryczny? Co z tego, że to nie będą tipy i wskazówki? Co z tego, że to nie będzie wywiad? To będzie za to takie prawdziwe case study. W końcu nie zawsze musi być hiper, super, duper merytorycznie, a czasem warto powiedzieć coś nieco, tak wiesz, z własnego podwórka. Zresztą z takich podcastów, z takich tekstów, z takich live'ów najczęściej się uczymy. No i też bardzo prawdopodobne, że będzie to najbardziej szczery odcinek o asertywności, o stawianiu granic, o wartościach, o zmianach w biznesie. No i nie to, że poprzednie odcinki nie były szczere. Oczywiście, że były. Czasami były aż nazbyt szczere. Wszystkie też opierały się wyłącznie o moje doświadczenia albo o doświadczenia osób, które znam, ewentualnie o sytuacje, których byłam świadkiem bądź o których ktoś mi opowiadał, że u niego w firmie właśnie takie rzeczy się wydarzyły. Są to jednak tematy, których, no cóż, nie poruszam zbyt często, a które mają wpływ na to, co dzieje się w Pretty Well Done na co dzień, a przede wszystkim mają wpływ na to, co dzieje się w mojej głowie i co przyświeca temu, jak ja działam i dlaczego na przykład w poniedziałki nie mam mnie na stories i nie wyrzucam z siebie 1000 różnych filmików, w soboty i niedzielę w ogóle nie znajdziesz mnie na Instagramie, chyba że są to tylko i wyłącznie zdjęcia. Za to środek tygodnia służy temu, żeby mówić, mówić, mówić. Dziś opowiem Ci m.in. o tym, jakie wartości mi przyświecały, kiedy budowałam firmę i dlaczego wobec niektórych sytuacji nie potrafię przejść obojętnie, które bardzo mocno mnie dotykają, które sprawiają, że czasami na dłuższą chwilę wycofuję się z pokazywania różnych rzeczy u siebie w firmie i choć czasem przymykam oko na to, co się dzieje, w zasadzie dosyć często przymykam to oko i nie mówię głośno o tym, co myślę, to myślę, że tutaj teraz powinno to w jakiś sposób wybrzmieć. No i nie będzie to też ta część historii Pretty Well Done, którą miałaś okazję, mam nadzieję miałaś okazję, przeczytać w książce Rzuciłam pracę i co dalej. Będzie to ten fragment, o którym mówię dość rzadko, bo gdzieś kiedyś napisałam o tym zresztą dosyć wymownie, że o uczuciach w biznesie mówić nie lubię. No ale do rzeczy. O początkach tego, jak powstało Pretty Well Done, to zapewne już wiesz, bo wspominałam o tym nie raz i nie dwa i na live'ach i w grupie i tutaj w podcaście, w książce, no, praktycznie w każdym miejscu. Kilkanaście lat pracy na etacie zrobiło swoje i pewnego pięknego dnia postanowiłam zmienić swoje życie i życie moich bliskich również, stety, niestety, o 180 stopni. Z tymi stopniami czasami mam problem, bo aż chcę się powiedzieć o 360, bo to taka, wiesz, większa liczba, ale przecież 360 oznacza, że nie zmienia się nic. A tutaj zmieniło się praktycznie wszystko. I o tym wszystkim możesz rzeczywiście poczytać na blogu, w książce, posłuchać w live'ach czy w podcastach, ponieważ ja markę Pretty Well Done buduję oficjalnie od ponad 3 lat. Ale tak naprawdę zaczęłam to budowanie dużo, dużo wcześniej, w momencie, kiedy po raz pierwszy pomyślałam o tym, że chciałabym mieć własną firmę i zaczęłam sobie wyobrażać, jak powinna ona wyglądać. Wiesz, jak to jest. Snujesz marzenia, masz wizję, zderzasz je z rzeczywistością i czasem zdarza się, że trafisz, a czasem wręcz przeciwnie, trafiasz jak kulą w płot. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zazwyczaj się robi, gdy myślisz o własnej działalności, to jest wymyślenie nazwy. No i u mnie było tutaj trochę inaczej, bo najpierw znalazłam inspirację, potem opracowałam plan działania, rozpisałam go sobie krok po kroku, również w czasie, a później na osobnej kartce spisałam wartości, jakimi moja firma od tego momentu miała się kierować. Jedną z naczelnych wartości jest wolność, ale jest też prawda, szczerość, lojalność i pracowitość. I to były takie podstawy podstaw, bez których ja nie wyobrażałam sobie i do dzisiaj sobie nie wyobrażam w ogóle istnienia Pretty Well Done. To były też wartości, które miały budzić skojarzenia. W końcu z nich wywodzi się nazwa marki Pretty Well Done. No bo oczywiście stworzenie marki na własnym nazwisku, to było kuszące i to było najprostsze możliwe rozwiązanie. Bardzo łatwo jest pokazać siebie i pokazać swoją markę, budując ją na nazwisku. Dużo trudniej jest stworzyć nazwę i markę, za którą na pierwszy rzut oka nie widać człowieka. No ale po pierwsze ja nie mogłam sobie na to pozwolić, o czym kiedyś już mówiłam, a po drugie też tak nie do końca chciałam. I w sumie dobrze się stało. Ta nazwa zresztą nie powstała przypadkiem. Jak wspomniałam, korzenie ma w wartościach i ja bardzo długo głowiłam się nad tym, jak przekazać w 2, no może 3 słowach to, na czym mi najbardziej zależy i jaką wartość chciałabym dawać swoim klientom. Żeby oni myśleli o tej mojej marce i wiedzieli, że to jest najwyższa jakość. I ostatecznie tą taką finalną wersję nazwy marki Pretty Well Done wymyśliła Goga, czyli Małgorzata Kalbarczyk-Leonczuk, podczas naszego mastermindu. Pretty Well Done, tak, to się idealnie wpasowywało w to, co ja chciałam i co nadal po tych 3 ponad latach chcę komunikować. Nie żadne tam well done, good done czy jakieś inne done. Nie, miało być pretty well done, idealnie. I dlaczego właśnie dziś o tym mówię? Zaraz się przekonasz. Zanim jednak do tego dojdę, chciałabym na moment wrócić do tych początków tworzenia przeze mnie firmy. Każdy, kto kiedyś budował swoje małe imperium od podstaw, wie, że to jest bardzo długa i trudna droga i że nie da się pójść na skróty, chociaż wielu już próbowało. W jaki sposób próbowało? Ano na przykład inspirując się. albo wręcz kopiując to, co zrobił ktoś inny. Nie muszę ci chyba mówić, jakie są skutki takich działań. Że jeśli bierzesz sobie od kogoś fragment tego, co on robi, na przykład tworzysz na podstawie książki jakiś kurs, albo bierzesz materiały, gdzieś tam ściągasz z zagranicy i przekładasz je na język polski, twierdząc, że są one twoje, no to bierzesz sobie od kogoś fragment strategii. A potem okazuje się, że on pasuje do całości jak pięść do nosa. W ogóle nie pasuje do tego, co twoja firma i twoja strategia sobą reprezentuje. Bo wiesz, patchworki to wyglądają ładnie jako elementy dekoracji wnętrz. Natomiast w biznesie sprawdzają się tak trochę kiepsko. Przekonały się o tym takie marki jak Abibas, tak? Abibas albo na przykład Dolce Banana. Niby coś brzmi i wygląda podobnie, ale w efekcie jest tanią podróbką i wszyscy o tym wiedzą. Dlatego jeśli marzysz o stworzeniu własnej firmy, która będzie działać, dawać Tobie satysfakcję, przynosić dobre pieniądze i dawać wartość, przede wszystkim wartość klientom, to idź swoją drogą. A jeśli chcesz się inspirować, to inspiruj się tymi, na których miejscu, w zasadzie na których miejsce chciałabyś kiedyś dotrzeć. Testuj różne drogi, sprawdzaj możliwości, ale nie oglądaj się na innych, chyba że po to, żeby im podać pomocną dłoń, bo to też ma bardzo, bardzo duże znaczenie w biznesie. No i wracając do Pretty Well Done, ja zaczęłam budowanie marki od zainspirowania się pomysłem na samą formę prowadzenia działalności, na to, co mogłabym robić, jak mogłaby ta działalność wyglądać, co ja bym mogła w niej wykonywać. Nigdy wcześniej nie słyszałam o wirtualnej asyście. Usłyszałam o niej 4 lata temu i wydawała mi się czymś naprawdę bardzo atrakcyjnym. No to było idealnie przełożenie tego, co ja robiłam na etacie, na to, co mogłabym robić w domu na swoich warunkach. Od początku też wiedziałam, że właśnie to na swoich warunkach jest kluczem i że ja chcę tę markę stworzyć po swojemu. Chociaż muszę przyznać, że trochę się bałam. Bo całe życie byłam taką, wiesz, grzeczną dziewczynką, co to słucha rodziców, nosi kucyki albo warkocze, kokardy i tak dalej. W szkole dostaje same 5, jak dostanie 5-, to trzęsie tyłkiem i boi się do domu wrócić. Nie dlatego, że dostanie lanie, nie, absolutnie. Dlatego, że boi się zawieść innych. Boi się zawieść tych rodziców, boi się zawieść osoby, które pokładają w niej jakieś tam nadzieje. A ja dodatkowo chciałam, żeby wszyscy mnie lubili. Dopiero po latach dotarło do mnie, że nie jestem ani zupą pomidorową, ani mleczną czekoladą i nie wszyscy będą mnie lubili. I muszę to po prostu zaakceptować. Także naginałam przez lata siebie i swoje potrzeby i to, co ja chcę robić, do potrzeb innych osób. Zawsze myślałam o tym, co pomyślą inni, jak oni to odbiorą, jak to, co ja robię, zostanie ocenione przez kogoś innego. A potem okazało się, że kiedy prowadzisz własną firmę, to takie działanie, ono się nie sprawdza, albo przynajmniej nie zawsze się sprawdza. A grzeczne dziewczynki nie zawsze niestety dostają to, co chcą. A bardzo często w ogóle nie dostają tego, co chcą. Dlatego jako właściciel firmy, jako przedsiębiorca, jako bizneswoman albo biznesmen, musisz być asertywna. Musisz wyznaczać granice i głośno mówić o tym, co ci się podoba, a co nie, czego ty w swojej firmie nie chcesz. U mnie to nie chcesz zawsze opierało się o wartości. I no cóż, to trzeba zrobić tak, to jest bardzo trudne, naprawdę to jest bardzo trudne, zwłaszcza kiedy za uchem wciąż słyszysz szept: pamiętaj, musisz być miła, musisz robić tak, żeby każdy był zadowolony. No kurczę, nie da się zrobić tak, żeby każdy był zadowolony. Ja to też zrozumiałam dopiero po latach. Że prowadzenie własnej firmy to jest wieczne testowanie, sprawdzanie, działanie, przesuwanie granic, ale takie przesuwanie granic dobrowolne, nie że ktoś ci włazi w te granice i bierze i je po prostu przenosi. Ty możesz przesunąć swoje granice, ale to musisz być ty. To musisz być ty i to ty musisz tego chcieć. Ale prowadzenie własnej firmy to jest również umiejętność twardego postawienia, czasem jasno sprawy i powiedzenia głośnego nie. A asertywność to jest najtrudniejsza rzecz dla grzecznych dziewczynek. I to bycie miłą, okazuje się, niestety nie zawsze zdaje egzamin. Dlaczego? Ponieważ ludzie nie zawsze są mili, po prostu. Ja mam bardzo dużą wiarę w to, że ludzie nie chcą zrobić innym krzywdy i że nie chcą działać wbrew komuś innemu, ale niestety okazuje się, że bywa czasami inaczej. To jest po prostu życie. No i taki rok 2020 miał być w Pretty Well Done rokiem przełomowym. Dlaczego przeskoczyłam te 3 lata? Ponieważ bardzo dużo o nich mówię wcześniej. Ale też dla mnie on miał być tym rokiem przełomowym, kiedy ja zdałam sobie sprawę z tego, że to bycie grzeczną dziewczynką nie doprowadzi mnie tam, gdzie ja chcę dojść. I rok 2020 miał być takim rokiem, w którym ja zawojuję świat, w którym może się zdarzyć wszystko. No i owszem, zdarzyło się wszystko. Tyle tylko, że nie wyłącznie w Pretty Well Done i nie to, czego się wszyscy spodziewali, ponieważ sytuacja pandemii, która wybuchła, wszechobecnego zagrożenia sprawiła, że wielokrotnie musieliśmy przejrzeć na oczy, ale przede wszystkim prowadząc własną działalność musieliśmy dostosować strategię działania do panujących warunków. I tutaj mi przychodzi takie do głowy jedna rzecz, że ja zawsze sobie powtarzam, że uważaj na to, o czym marzysz, bo te marzenia mogą się spełnić w zupełnie nieoczekiwany sposób. No i przekonali się o tym tutaj, taki trochę czarny humor będzie, ale przekonali się o tym ci, którzy zawsze marzyli o pracy z domu, że to jest takie fantastyczne, pracujesz z domu, nie musisz się ubierać, wiesz, wszystko masz pod ręką i w ogóle. No to właśnie wszyscy przekonaliśmy się, jak to jest fantastycznie pracować z domu, kiedy wszyscy w tym domu jesteśmy. Mąż, żona, dzieci, partnerzy, zwierzęta, wszyscy na kupie. Jak nie masz 200 metrów swoich własnych kwadratowych, to uwierz, jest bardzo ciężko. No ale wracając do tego roku 2020, czyli obecnego, to oprócz marzeń o zwojowaniu świata, miałam też takie swoje postanowienia i nadal je mam. Postanowienie zmian. Ta zmiana gdzieś tam zawsze jest wpisana w biznes i zawsze jest wpisana w prowadzenie własnej firmy. I ja na przykład w piątkowych live'ach z cyklu Samopołudnie, które prowadzę w grupie Blaski i Cieni Wirtualnej Asysty i Freelansu, opowiadałam ostatnio o przekraczaniu granic i o tym, co się dzieje, kiedy ktoś za bardzo zaczyna wkraczać na Twoje terytorium. Natomiast 2 dni później czytelnicy mojego cotygodniowego newslettera mogli przeczytać o wspomnianej już tutaj grzecznej dziewczynce i o tym, dokąd takie zachowanie może nas czasami zaprowadzić. I mówię o tym tutaj teraz w tym podcaście dlatego, że oba te tematy są związane z moimi postanowieniami na ten rok. No bo skoro już ustaliliśmy, że grzeczne dziewczynki to mają do bani, głównie dlatego, że ktoś w kółko włazi na ich podwórko i bawi się ich zabawkami, a one są zbyt grzeczne, żeby zaprotestować, to powiem Ci, że jest to jedna z tych zmian, które muszą i które ja chcę, żeby zadziały się teraz w mojej głowie i w mojej marce. I z takim trochę żalem i sentymentem żegnam tę grzeczną dziewczynkę, no ale niestety, bardzo mi przykro, jej czas minął. Trzeba dorosnąć. Natomiast impulsem do tego, żeby zacząć mówić głośno o zmianie i impulsem do tego, żeby nagrać w ogóle ten odcinek podcastu, była strona pewnej wirtualnej asystentki, na którą trafiłam w tym tygodniu przez zupełny przypadek. I tak jak wspomniałam, ja budowałam markę Pretty Well Done przez kilka długich lat. Naprawdę pracując na to bardzo ciężko, na to, gdzie jestem w tej chwili. Myślę, że niektórzy ludzie nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że można tak ciężko pracować i niektórzy się pukają palcem w głowę. Natomiast no, dla mnie to był pewien środek do realizacji celu. Tymczasem odkryłam, że naprawdę niewiele trzeba, żeby ktoś, na przykład odejmując pierwszy człon nazwy, skopiował nie tylko markę, ale też na przykład dołożył do tej kopii moje logo, delikatnie je liftingując. W sumie to tak bardzo podobnie do kopiowania tych znanych i cenionych marek zrobił Abibas czy Dolce Banana. I tak sobie myślę, że okej, powiedziałam Ci, co było impulsem, ale powstrzymam się od komentarza, pozwalając tutaj działać prawnikom, bo każdy inteligentny człowiek wie, co się dzieje, kiedy zainspirujesz się za bardzo i jak to się może skończyć. To, co jednak chciałabym podkreślić i o czym chciałabym zacząć mówić bardzo głośno i myślę, że to dotyczy nie tylko mnie, dotyczy wielu osób, które budują własną markę, które ciężko pracują na to, co mają, to, że impuls czasem, ten impuls do zmian, on przychodzi z najmniej oczekiwanej strony. Nie zawsze jest przyjemny. Czasem wypycha cię z tej twojej strefy komfortu takim, wiesz, jednym solidnym kopniakiem w 4 litery, albo takim uderzeniem obuchem w głowę i sprawia, że masując obolały pośladek, zastanawiasz się, co tu się autora zadziało? Co tu się w ogóle wydarzyło? I potem zaczynasz dochodzić do wniosku, że te wszystkie wydarzenia, że one mają swój cel. Że gdyby na przykład nie zamknięto jednej z firm, w której pracowałam, to ja nigdy nie pomyślałabym o tym, żeby założyć własną działalność. Gdybym nie położyła spektakularnie pierwszej firmy, o czym mówiłam i pisałam nieraz, to prawdopodobnie wciąż popełniałabym te same błędy, zaczynając prowadzić drugą firmę, albo potem może nawet trzecią i czwartą, nie wiadomo jak to by się skończyło. Gdybym nie spotkała na swojej drodze kilku osób, to być może wciąż trzymałabym się pazurami tego etatu. Gdyby, jak widzisz, tych gdyby może być naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast zadziało się zupełnie inaczej i tak tutaj trochę wrócę do tych wartości, do tej prawdy, do szczerości, do lojalności i do tych wszystkich wartości, które przyświecają Pretty Well Done. I tak sobie myślę, że nie ma we mnie więcej zgody na to, żeby ktoś brał moje treści i posługiwał się nimi jak swoimi. Już nie. Nie ma też we mnie tej zgody na to, by biernie czekać, aż coś się zmieni samo. Ponownie, już nie. Nic się nie zmieni samo, jeżeli my nie zawalczymy o to, co nasze. Jeżeli my nie zawalczymy o naszą rodzinę, jeżeli nie zawalczymy o naszą firmę, jeżeli nie zawalczymy o to, na czym nam zależy. I muszę Ci w tym momencie powiedzieć, że Pretty Well Done się zmienia. Bardzo się zmienia i ja zmieniam się razem z tą marką. Z ciekawością patrzę na to, w którym kierunku pójdziemy. Kombinuję, wymyślam, testuję, sprawdzam, czasem przekraczam własne granice, ale wiem jedno, na pewno, że to zawsze będzie kierunek zgodny z wartościami, które stoją u podstaw mojej marki. Dlatego też ten kierunek zawsze będzie zgodny ze mną. I Tobie bardzo mocno życzę tego, żebyś właśnie na swoich wartościach budowała, bądź też budował własną markę, bo to się bardzo mocno przekłada na to, z kim pracujesz, z kim się trzymasz w biznesie, kto jest Twoim partnerem, bądź kim są Twoi partnerzy biznesowi, kim są Twoi klienci, w jaki sposób kreujesz tę swoją markę i w jaki sposób komunikujesz ją na zewnątrz. Jeśli natomiast jesteś ciekawa tego, co będzie się działo w Pretty Well Done w najbliższym czasie, to zaglądaj tutaj po prostu od czasu do czasu na bloga, do grupy, na live, słuchaj podcastów. Ja na pewno będę Ci opowiadać o biznesie, o tym, w którą stronę on idzie, dlaczego to już nie będzie wyłącznie wirtualna asysta. Być może kiedyś opowiem o tym, dlaczego nie chcę, żeby to była wirtualna asysta stricte, żeby to była tylko i wyłącznie wirtualna asysta. Dlaczego moją misją jest to, żeby pomagać innym kobietom, żeby im pokazać, że na swoim też da się pracować całkiem dobrze i czasami nawet lepiej niż na etacie. I kiedy na przykład na moje maile, które wysyłam w każdą niedzielę rano, takie wiesz, do porannej kawy, do poczytania zupełnie na luzie, niekoniecznie zawsze biznesowa, dostaję odpowiedź, że ty siedzisz w mojej głowie, ja myślę dokładnie tak samo, ja mam te same wątpliwości, to wiem, że robię dobrą robotę, bo pokazuję, jak z tych wątpliwości zbudować coś fajnego. Jak działać mimo strachu, mimo obaw, mimo lęku, mimo opinii innych, czyli dokładnie tak, jak masz w intro do tego podcastu. Jeżeli nie pomijasz intro i zdarza Ci się słuchać tego wstępu, to właśnie takie słowa tam usłyszysz, ponieważ ja wiem, że trzeba działać, nawet jeśli się boimy. A może zwłaszcza wtedy, kiedy się boimy, bo ten strach napędza nas do działania i pokazuje nam zupełnie inne drogi wyjścia. Zupełnie inne rozwiązania. Prawdopodobnie nigdy nie pomyślałabym o tym, żeby założyć w ogóle własną firmę, gdybym nie bała się, że moje dzieci nie będą miały szczęśliwej, zadowolonej i dobrze zarabiającej mamy. Także tutaj też strach nie jest niczym złym. Zmiana też nie jest niczym złym. Ale to, co jest najważniejsze, to żeby żyć, pracować i działać w zgodzie ze swoimi wartościami. I to z takimi wartościami, które nie są wydmuszką, które nie są skopiowane od kogoś innego, które nie są gdzieś tam zaczerpnięte od kogoś innego, bo wiesz, firma wydmuszka, to ona zniknie z rynku bardzo szybko. Natomiast jeżeli zbudujesz firmę na solidnych fundamentach, to ona będzie trwała. Będzie trwała, bo te fundamenty będą podstawą Twojego działania, one będą zawsze wypływać z Twojego serca. I tego bardzo serdecznie Ci życzę. No cóż, nagrałam ten odcinek. Dzisiaj jest poniedziałek, więc jeszcze mam 2 dni na przemyślenie tego, czy go wypuścić, ale myślę, że skoro słowo się rzekło, to kobyłka u płota i co ma być, to będzie. Po prostu liczę na to, że zrozumiesz. Do usłyszenia za tydzień.